Rząd nie wyklucza wprowadzenia w najbliższym czasie dodatkowych obostrzeń w regionach w związku ze wzrostem przypadków zakażeń koronawirusem. Pod uwagę brany jest także wariant obowiązkowej kwarantanny dla osób powracających z zagranicy. Dziś padł kolejny rekord. Resort zdrowia poinformował o 657 przypadkach zakażeń i 7 zgonach osób chorych na COVID-19. Najwięcej przypadków odnotowano w województwie śląskim i mazowieckim. Dane te oraz informacje dotyczące ognisk zakażeń podsumował dziś Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, który obradował pod przewodnictwem premiera. Rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, że podczas spotkania zespół nie podjął żadnych nowych decyzji w zakresie obostrzeń, ale przyjął pewne warianty, które są możliwe w najbliższym czasie.
Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego skłania się ku temu i właściwie taka kierunkowa decyzja dzisiaj zapadła, aby te nowe obostrzenia, o ile nie ma takiej konieczności, raczej były wprowadzane na terenie poszczególnych powiatów, poszczególnych obszarów Polski. Oczywiście mówimy tutaj na przykład o zmniejszeniu ewentualnej liczby osób przebywających w danych placówkach, czy w restauracji, czy w innych miejscach. Na tę chwilę nie skłaniamy się ku temu, aby wprowadzać obostrzenia dodatkowe, które miałyby obowiązywać w skali całego kraju. Wyjątkiem mogą być ewentualnie te obostrzenia, które by wynikały z powrotów Polaków czy innych obywateli za granicę i przyjazdu na teren kraju z tych państw, w których ryzyko zarażenia jest bardzo wysokie, ale na tę chwilę takich decyzji nie ma.
Rzecznik rządu wyjaśnił, że obecnie jest ponad 20 spośród 400 powiatów w kraju, gdzie identyfikowane są większe problemy dotyczące liczby zakażeń koronawirusem. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska uważa, że rekordowy przyrost zachorowań na COVID-19 z ostatnich dni wynika m.in. z okresu wakacyjnego. Polityk podkreślił, że Polacy nie stosują się do restrykcji, przez co możliwe są wzmożone kontrole i kary za nieprzestrzeganie obostrzeń.
Jeżeli nasze apele nie będą skutkowały, to niestety musimy egzekwować w formie mandatów nieprzestrzegania, noszenia maseczek. Więc myślę, że następne dni będą powodowały to, że będzie więcej kontroli czy do środka komunikacji publicznej, czy także w przestrzeni zamkniętej, na przykład w supermarketach.
Od początku epidemii na COVID-19 zachorowało w naszym kraju blisko 46 tysięcy osób, a zmarło ponad 1700. Z koronawirusa wyleczyło się prawie 44 tysiące zarażonych. Sąd Najwyższy rozpoznał już ponad 5 tysięcy protestów wyborczych. Dotyczyły one przede wszystkim odmiennego sposobu traktowania kandydatów przez media publiczne. Protesty te nie spełniały jednak warunków formalnych i pozostały bez dalszego biegu. Sąd zaznaczył, że wnoszący je nie wskazali, jaki związek miałby istnieć między niewłaściwą realizacją misji przez telewizję publiczną, a naruszeniem określonych przepisów, m.in. kodeksu wyborczego. W komunikacie Sąd Najwyższy przypomniał również, że w ramach wolności wyborców mieści się m.in. wybór dotyczący źródeł, z których czerpią informacje o rzeczywistości politycznej. Z kolei, jak wyjaśnił rzecznik Sądu Najwyższego Aleksander Stępkowski, protest wyborczy musi zawierać zarzuty dotyczące procesu głosowania i jego wyników, a nie kampanii.
W przypadku skarżenia się na działalność telewizji publicznej mamy do czynienia przede wszystkim z koncentrowaniem się na kampanii wyborczej, a nie na samym procesie głosowania. Natomiast protesty wyborcze dotyczą tego etapu związanego ściśle z głosowaniem, z oddawaniem głosów. W związku z tym już z tego samego powodu tylko protestom tym nie można było nadać dalszego biegu. A trzeba pamiętać również o tym, że już od wielu lat utrzymuje się bardzo stała linia orzecznicza pokazująca, że zastrzeżenia co do tego, czy przekaz w mediach takich bądź innych był wystarczająco zrównoważone, były wystarczająco zobiektywizowane. One nie mogą stanowić podstawy protestu wyborczego. Nie można im przypisać złamania któregoś z przepisów kodeksu wyborczego.
Łącznie do Sądu Najwyższego wpłynęło blisko 6 tysięcy protestów wyborczych. Cały czas trwa ich rozpatrywanie. PKW w sprawozdaniu przesłanym do Sądu Najwyższego nie stwierdziła naruszeń prawa wyborczego, które mogłoby wywrzeć wpływ na wyniki głosowania i wyborów prezydenta. Posiedzenie sądu w składzie całej Izby Kontroli Nadzwyczajnej w celu podjęcia uchwały o ważności wyborów odbędzie się w poniedziałek 3 sierpnia o godzinie 12. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak wziął udział w obchodach 25-lecia powstania Dowództwa Garnizonu Warszawa. Codzienna służba żołnierzy z Garnizonu Warszawa wpływa na zaufanie Polaków do Wojska Polskiego, wskazał szef resortu obrony.
Minister podziękował żołnierzom Wojska Polskiego i garnizonu Warszawa za codzienny wysiłek. Podkreślał rolę garnizonu w funkcjonowaniu resortu obrony. Żołnierze wykonują zadania związane z logistyką, łącznością oraz ochroną instytucji resortowych i Wojska Polskiego. Mariusz Błaszczak wyraził podziw dla pułku reprezentacyjnego Wojska Polskiego, bez którego nie odbędzie się żadna ważna uroczystość państwowa. Mimo że 25 lat od utworzenia dowództwa garnizonu Warszawa mija w tym roku, to jego tradycje sięgają XVIII wieku. Przypomniał minister obrony.
Ta służba, codzienna służba żołnierzy z garnizonu Warszawa wpływa na zaufanie Polaków do Wojska Polskiego. I mogę powiedzieć wprost, że jest ono rekordowe. 83% Polaków ufa Wojsku Polskiemu. Bardzo za to dziękuję. To jest rezultat państwa codziennej służby. Ważnym zadaniem moim jako ministra obrony narodowej jest zapewnienie państwu godnych warunków służby. Świadczą o tym rekordowe podwyżki, które miały miejsce w tym roku, w ubiegłym roku, a więc godne uposażenie.
List do dowództwa garnizonu skierował prezydent Andrzej Duda. Podziękował m.in. pułkowi reprezentacyjnemu, którego żołnierze zapewniają ceremonialną oprawę uroczystości i pełnią straż w miejscach honorowych. W czasie uroczystości na placu marszałka Józefa Piłsudskiego wyróżniających się żołnierzy i pracowników wojska uhonorowano odznaczeniami. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Uczniowie klas ósmych szkół podstawowych poznali dziś swoje wyniki egzaminów końcowych. Ósmoklasiści z języka polskiego zdobyli średnio 59% punktów, a z matematyki 46%. Wyniki podał resort edukacji narodowej. Uczniowie zdawali też egzamin z języka obcego, m.in. z angielskiego, który był najczęściej wybierany. Osiągnęli średnio 54% punktów. Pomimo nauki zdalnej, tegoroczne wyniki egzaminu ósmoklasisty nie odbiegają od tych w ubiegłym roku. Wiceszefowa MEN Marzena Machałek wskazała, że epidemia koronawirusa nie odbiła się na jakości egzaminów.
Wyniki tego egzaminu ósmoklasisty wskazują, że w związku z tym, że on był przeprowadzony bez zmienionych procedur, w sensie procedur, że nie był zmieniony egzamin, były tylko wprowadzone procedury bezpieczeństwa, nie odbił się na wynikach egzaminu. One są podobnie, uczniowie klas ósmych poradzili sobie jak w zeszłym roku.
Egzamin ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, a jego wynik jest brany pod uwagę przy rekrutacji do szkół średnich. Tegoroczne egzaminy ósmoklasisty z powodu epidemii koronawirusa zostały przeprowadzone w czerwcu. Pierwotnie miały się odbyć w kwietniu. Na początku lipca przeprowadzono sesję dodatkową. Polska i Stany Zjednoczone zakończyły negocjacje nad wspólną deklaracją współpracy obronnej. Wkrótce zostanie podpisana finalna umowa w sprawie trwałej obecności wojsk USA w naszym kraju, przekazał szef MON Mariusz Błaszczak. Na Twitterze napisał, że w Polsce będzie nie tylko więcej amerykańskich wojskowych, ale też najważniejsze w regionie dowództwo sił lądowych USA. Mariusz Błaszczak podał, że ustalenia potwierdził minister obrony USA. Mark Esper wskazał też na możliwość dalszego zwiększania liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce. O zakończeniu negocjacji nad deklaracją poinformowała również ambasador USA w Polsce, Georgette Mosbacher. Informacje te z satysfakcją przyjmuje szef Sejmowej Komisji Obrony. Poseł Michał Jach mówi, że dzięki temu zwiększy się nasz potencjał bezpieczeństwa.
Bo im bardziej liczna obecność naszych sojuszników w naszym regionie, przede wszystkim Amerykanów, ale wszystkich sojuszników z NATO, tym pewniejsza sytuacja, tym bezpieczniejsza sytuacja w naszym całym regionie, tym wschodnim NATO. Te działania, decyzje rządów Stanów Zjednoczonych, decyzje dowódców natowskich świadczą i potwierdzają, że Polska, Czechy, Węgry, Litwa, Łotwa i tak dalej, to są państwa równoprawne, wszyscy jesteśmy w jednej lidze. Nie ma pierwszej i drugiej kategorii członków NATO.
Do sprawy odniósł się też na Twitterze Andrzej Duda. Prezydent Polski podkreślił, że jego celem było utrzymanie amerykańskiej obecności w Europie i to się udało. Andrzej Duda wskazał ponadto, że dowództwo 5. Korpusu wycofane z Europy do USA teraz wraca i jego siedzibą będzie Polska, a to, jak napisał, wzmacnia istotnie nasz status w sojuszniczym systemie bezpieczeństwa. To były wiadomości w Radiu Maryja. Więcej na stronie internetowej naszej rozgłośni, a przed nami prognoza pogody.
Jutro zachmurzenie małe, tylko na wschodzie umiarkowane i tam miejscami przelotny deszcz. Temperatura od 23 do 28 stopni. Chłodniej na północnym wschodzie, wybrzeżu i Pomorzu Wschodnim oraz w rejonach podgórskich Karpat. Tam od 19 do 22 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany na wschodzie, porywisty z kierunków północnych i wschodnich. W Tatrach porywy wiatru do 60 km na godzinę. Na barometrach w Warszawie maksymalnie 1006 hektopaskali.